10,5 minuty po godzinie 15. Program realizuje Paweł Kretkowski. Przed mikrofonem Adam Michalkiewicz. Dzień dobry. Dzisiaj sobota. Czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w tym tygodniu. Najpierw skrót informacji. 7 osób zatrzymała policja w związku ze śmiertelnym pobiciem przed dyskoteką we Wtórku w powiecie ostrowskim. Do tej tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pracownicy Urzędu Miasta w Lesznie będą pracować krócej. Prezydent Grzegorz Rusiecki podjął decyzję, by urzędnicy spędzali w pracy nie 8, a 7 godzin. Były prezes Bumaru nowym szefem Cegielskiego, Jerzy Michałkiewicz, zastąpił Elżbietę Wawrzynkiewicz, która w kwietniu zrezygnowała z kierowania poznańskim zakładem. A w środę okazało się, że poszukiwana od 5 dni mieszkanka Gortatowa koło Swarzędza nie żyje. W sprawie zatrzymany został 60-letni mąż kobiety. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa 39-latki. Adam R. przyznał się do winy i złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. W czwartek Ostrowska Rada Miasta nie udzieliła prezydent miasta Beacie Klimek wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok. Tymczasem piłkarze Lecha Poznań rozpoczęli przygotowania do kolejnego sezonu. Tego samego dnia, czyli w czwartek, okazało się, że były zastępca prezydenta Poznania Bartosz Gus został dyrektorem generalnym Polskiego Związku Firm Deweloperskich. A w piątek, czyli wczoraj, uczniowie zakończyli rok szkolny, przed nimi ponad 2 miesiące wolnego.
To był tydzień w Wielkopolsce.
A teraz nasi goście, wielkopolscy dziennikarze, Iwona Krzyżak, portal lm.pl.
Dzień dobry, jak miło u was, znowu w Radiu Poznań.
W Radiu Poznań, znana pewnie państwu doskonale, wieloletnia korespondentka Radia Merkury z Konina, ale także ze wschodniej Wielkopolski. Dzisiaj portal lm.pl, bardzo nam miło ciebie gościć, Iwona.
Tak, i dużo będziemy mieli do omówienia.
Będziemy mieli do omówienia i jeszcze drugi gość, którego przedstawię w studiu w Poznaniu, Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski. Dzień dobry.
Witam serdecznie, ja po raz pierwszy w studiu Radia Poznań.
Bardzo nam miło. Trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Oglądaliście wczoraj mecz Polska-Austria?
Mogę zacząć?
Proszę.
I się wam narażę pewnie i wielu słuchaczom. Nie lubię piłki nożnej, nie oglądam, no ale strefę kibica w Koninie odwiedziłam w ramach obowiązków służbowych i to tak u mnie wygląda.
To nie lubią cię w tej redakcji, że cię do strefy kibica wysłali.
Musiałam, bo miałam dyżur, nie miałam innego wyjścia. Natomiast powiem tak, nie oglądam i nie lubię, bo nie chcę rozczarowań.
Pytanie o strefę kibica. Jak ta strefa kibica w Koninie wygląda? W niektórych miastach takie strefy kibica powstały. Jest zainteresowanie? Mieszkańcy Konina, okolic przychodzą, oglądają tam mecze, czy to jednak jest niewypał?
No właśnie, muszę wam powiedzieć, że na początku, kiedy słyszałam o tym, że Konin uruchomi strefę kibica, to sobie pomyślałam, pieniądze wyrzucone w błoto. Ale jak wczoraj tam poszłam, i zobaczyłam te dzikie tłumy ludzi, całe rodziny, piknikowa atmosfera. Mnóstwo w ogóle w tej strefie też się działo oprócz oglądania meczu, bo były gry zabawy dla dzieciaków, była mała gastronomia. No to zmieniłam zdanie. Uważam, że to, że ja nie oglądam, to nie znaczy, że nie można wokół tego zrobić prawdziwego święta i takiej imprezy włączającej, bo rzeczywiście wyglądało to imponująco, poza tym na bulwarze, poza tym rzeka, także i okoliczności przyrody sympatyczne.
Czy to samorząd organizuje tę strefę w Koninie?
Tak.
Czyli miasto płaci za to?
Tak, miasto płaci. Zorganizowanie tych trzech spotkań to 22 tysiące złotych. No i moim zdaniem to powiem tak, dobrze wydane pieniądze.
Czyli naprawdę. Tylko mecze reprezentacji Polski są pokazywane.
Tak, tylko mecze reprezentacji Polski.
I od razu założono, że 3 spotkania, no realiści.
No też, mój Boże, na co można było innego zakładać? No.
Chociaż ja pytanie, czy to trzecie w ogóle się opłaca jeszcze pokazywać? Można by trochę kosztów ściąć.
Ale myślę, że ludzie i tak przyjdą, bo zauważyłam, że przyszli nie tylko po to, żeby oglądać ten mecz, ale tak jak mówiłam, działo się mnóstwo wokół. prawda? Czyli zabawy dla dzieci. Taki piknik, duży piknik dla całych rodzin się z tego zrobił. Także myślę, że to rzeczywiście ten wydatek, okej, ja tu nie mam pretensji, chociaż często krytykuję lokalny samorząd.
Paweł Antuchowski, teraz Głos Wielkopolski. Oglądałeś wczoraj mecz?
Ja podobnie jak tutaj koleżanka z portalu LM, no nie interesuję się piłką nożną, natomiast obejrzałem.
Też miałeś dyżur.
Też, ale bardziej chodzi o to, że sprawdziłem dzisiaj rano wynik, no nie byłem specjalnie zaskoczony. Natomiast właśnie w Poznaniu taka strefa nie powstała, to trzeba tutaj
i pytanie, powiedzieć. Czy to dobrze, że Poznanie ma takiej strefy, czy ona by się przydała, czy ludzie by przyszli, czy byłaby ta atmosfera, jaka na przykład była 12 lat temu w czasie Euro 2012, kiedy mistrzostwa były w Polsce, także w Poznaniu.
Pytanie, czy ta atmosfera w ogóle jest możliwa do powtórzenia, no bo trzeba pamiętać, że jednak Poznań był jednym z miast gospodarzy, też dużo obcokrajowców przyjechało do Poznania wtedy i ta atmosfera była inna, bo też Poznań był wtedy inny. A w tym roku mam wrażenie, że mimo wszystko miasto żyło innymi rzeczami niż teraz mistrzostwa i dlatego być może stwierdzono, że taka strefa nie ma większego sensu, zwłaszcza, że w Poznaniu kto chce oglądać piłkę nożną, powiedzmy w szerszym gronie, to ma do tego szeroki wybór pubów czy knajp, które po prostu transmitują te mecze. No i dlatego podejrzewam, że pewnie władze stwierdziły, że nie ma większego sensu, żeby tworzyć taką strefę.
Mieszkańcy Poznania.
A mogę jeszcze
tak, słowo?
No powiecie, jak tak
Iwona mówimy Krzyżak. O strefa,
to mnie się wczoraj na przykład zamarzyło. Takie strefy kibica, ale wokół niekoniecznie sportowych wydarzeń. Tak jak 2 lata temu w Koninie mieliśmy naszą reprezentantkę na dziecięcej Eurowizji. Laura Bączkiewicz, bardzo zdolna, utalentowana dziewczynka. Aż się prosiło wtedy zorganizowanie takiego wspólnego oglądania jej występu, a i koszt byłby niższy, bo nie trzeba by było płacić za prawa do transmisji. Także słuchajcie, no ja tu będę bardzo mocno optować, żeby takie strefy organizować nie tylko przy okazji wydarzeń sportowych.
Tylko pytanie jeszcze o kwestie pogodowe, bo to też łatwo można popsuć taką imprezę, jeśli byłaby taka wichura jak wczoraj w wielu miejscach, w Poznaniu akurat może nie było tak źle, ale w wielu miejscach Wielkopolski. Wróćmy jeszcze do mistrzostw Europy w piłce nożnej. Mieszkańcy Poznania żyją tymi mistrzostwami. Mam wrażenie, że kiedyś jak Polska występowała, to czy to flag na balkonach, czy flag na samochodach, było chyba więcej. W tym roku tak jakoś bokiem to.
Też tak jak powiedziałem przed chwilą, no mam wrażenie tak, że Poznań tym nie za bardzo się... Znaczy może nie tyle, że się nie interesuje, co jakby w Poznaniu dużo się rzeczy działo, na przykład w poprzedni weekend i na tym się Poznań skupił bardziej niż właśnie na Mistrzostwach Europy. Natomiast mi się też wydaje, że jednak są dyscypliny sportowe, w których jesteśmy lepsi niż piłka nożna.
Pytanie, czy zainteresowanie kibiców byłoby większe. Zostawmy piłkę nożną, trzymamy kciuki za Polaków, żeby w ostatnim meczu jakiś punkt zdobyć, chociaż pewnie będzie to trudne, żeby nie powiedzieć nierealne. Przenieśmy się do Leszna teraz. Tam pracownicy Urzędu Miasta będą pracować krócej. Prezydent Grzegorz Rusiecki podjął decyzję, by spędzali urzędnicy w pracy nie 8, a 7 godzin. I czy waszym zdaniem to ma sens? Czy to jest w ogóle dobry pomysł? Bo pensja ta sama, a godzina krócej. Pytanie, czy w 7 godzin da się zrobić tyle, co się robiło wcześniej w 8 godzin. Iwono.
Ale ja tam zauważyłam również, sprostujcie mnie, jeśli się mylę, bo Leszno to nie mój teren,
tak,
że będzie tak od 1 lipca, że w poniedziałek, tak, będą pracować od 8 do 18, a w pozostałe dni...
Tak, tylko urząd będzie tak otwarty, no ale nie będą tyle godzin aż spędzać. 7 zamiast 8 godzin ma być...
Ale wydaje mi się, to dobry krok, słuchajcie, bo naprawdę, jeżeli chodzi o urzędy, przynajmniej, oczywiście ja wiem, że trwają prace nad zmianami legislacyjnymi dotyczącymi tego, żeby takie uregulowania wprowadzić w całym kraju, no opór przedsiębiorców, póki co spory, No ale jeżeli chodzi o urzędy, no to na Boga, mamy przecież do wykorzystania sztuczną inteligencję. My już zaczynamy z niej korzystać w redakcji i ona naprawdę jest w stanie tak pomóc urzędnikom, żeby mogli to, co zazwyczaj wykonują w ciągu 8 godzin, wykonać w ciągu 7. A poza tym też jest bardzo często tak, przynajmniej jeżeli chodzi o Konin, że słuchajcie, dzwonicie o godzinie 15, urząd działa od 7.30 do 15.30, dzwonicie o 15, a tam już właściwie nie ma czego załatwiać.
Wszyscy tak? Spakowani już w blokach startowych do wyjścia.
W blokach startowych do domu, dokumenty pozamykane, komputery pozamykane.
To teraz będą o 14 już w blokach startowych.
No, ale może rzeczywiście uda się zrobić, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby byli bardziej wydolni i te 7 godzin faktycznie pracowali. A jeszcze jak im sztuczna pomoże, to myślę, że to ma rację bytu.
Dodajmy,
ja bym chciała niczego przeciwko, gdyby coś takiego spróbowano wprowadzić w Koninie.
Dodajmy, że to rozwiązanie w Lesznie jest na razie pilotażowe. Na 3 miesiące będzie sprawdzane, jak to się właśnie działa i ewentualnie zostanie na stałe. Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski. Czy tobie się ten pomysł podoba?
Mi się ten pomysł bardzo podoba i ja osobiście chętnie bym na coś takiego przystał, co prawda wśród dziennikarzy.
To nie wiem, czy szef wszystkich.
No.
Średnio realne. Niestety taka specyfika zawodu, ale ogólnie moim zdaniem to jest krok w dobrym kierunku. Tutaj trochę to zaczęło wybrzmiewać, ale też ja to też powiem otwarcie, że trzeba sobie powiedzieć wprost, że rzadko kiedy, bardzo rzadko, przez 8 godzin się jest w pełni efektywnym, więc tak naprawdę część tego czasu i tak jest przepalana na jakieś mniejsze czy większe przerwy. Oczywiście ja, broń Boże, nie mówię, że nie powinno być przerw. Chodzi po prostu o to, że człowiek nie jest w stanie się przez tyle godzin skupić i uważam, że właśnie ten krótszy czas pracy no to powinien wpłynąć pozytywnie na gdzieś tam wydajność urzędników. No i mam taką nadzieję, że to zostanie z nami na dłużej.
A z punktu widzenia mieszkańca nie będzie tak, że jednak na te wydanie decyzji różnych, na załatwienie spraw w urzędzie będziemy czekać dłużej, bo urzędnicy powiedzą, proszę pana, ja tu pracuję 7 godzin, a nie 8, no i trzeba czekać. No.
Będąc brutalnym, urzędnicy będą musieli sobie jedną kawę dziennie zrobić mniej i wtedy się wyrobią.
A może siestę trzeba w Polsce wprowadzić i w urzędach i trochę inaczej ten czas pracy rozłożyć, Iwono?
Nie no, ja uważam, wiecie, my otrzymujemy na przykład bardzo dużo głosów od mieszkańców, tak, dotyczących godzin otwarcia urzędu. No bo słuchajcie, no jeżeli to jest otwarte od 7.30 do 15.30, to ktoś, kto pracuje, no musi brać wolne, żeby załatwić swoje sprawy. I wiele razy gdzieś tam próbowaliśmy rozmawiać o tym z konińskim magistratem, natomiast są dość kostyczni, sztywni. I myślę sobie, że każda zmiana, taka na przykład jak ta w Lesznie, też spowoduje to, że no, trzeba będzie być bardziej efektywnym, tak? A i mieszkańcy powinni być wtedy bardziej zadowoleni.
Poczekamy za 3 miesiące, sprawdzimy, czy ten pomysł zostanie już na stałe. Przez 3 miesiące będzie sprawdzane właśnie w urzędzie w Lesznie. 7 godzin zamiast 8, tak będą pracować urzędnicy w tym mieście. Tak jeszcze, Paweł?
Ja to bym chciał w ogóle, żeby to było preludium do 4-dniowego tygodnia pracy. Bo to już
4 dni razy 7 godzin to już tak?
Znaczy,
czy wtedy więcej?
Czy godzin? 7, czy 8 to już jest, wydaje mi się, że to już nie jest gdzieś tam rzecz wtórna, ale wydaje mi się, że gdzieś tam ten 3-dniowy weekend mimo wszystko jest bardziej efektywny niż ta jedna godzina pracy mniej, no bo tak czy siak trzeba pójść do pracy i tak trzeba dojechać, wrócić. To prawda, zyskuje się godzinę, ale mimo wszystko dodatkowy dzień wolny brzmi lepiej niż dodatkowa godzina dziennie.
Powiedział to dziennikarz, który pracuje pewnie w każdy weekend.
Nie,
no aż tak
przesady.
Drodzy, przenieśmy się teraz, wróćmy do Konina właściwie, bo jesteśmy u ciebie też, Iwono. Elektrownia atomowa, kolejny nasz temat. Co dalej z tą inwestycją? Według doniesień Polityka Insight, ZEPAK miał zostać poinformowany przez przedstawicieli rządu oraz PGE o zamrożeniu prac związanych ze wspólnym projektem budowy elektrowni jądrowej, za którego realizację miał odpowiadać koreański koncern. Będzie ta elektrownia budowana? Nie będzie? Co się mówi w Koninie? Jakie są w tej chwili nastroje w tym mieście?
Nastroje są, powiem wam, podłe. Dlatego, że tutaj i samorządowcy, i lokalni politycy, i to wszystkich opcji, bardzo mocno podkreślali, jaka ta inwestycja jest niesamowicie ważna dla naszego regionu. Bo nie wiem, wy pewnie wiecie, państwo również, że to jest region, który przez całe lata był oparty o węgiel brunatny. Ten węgiel brunatny się kończy. Działa ostatnia odkrywka. No i ta elektrownia jądrowa miała być tutaj takim kołem zamachowym, tak, że znowu nastąpi ożywienie gospodarcze. Przypomnę, że Konin w dalszym ciągu jest miastem o najniższym wskaźniku przedsiębiorczości spośród wszystkich byłych wojewódzkich miast w Wielkopolsce. I dlatego no, wszyscy, tak, i zdecydowana większość mieszkańców. Tak naprawdę no, te zapowiedzi, że powstanie tutaj taka inwestycja, przyjęli z ogromną nadzieją. To jest też bardzo istotne, słuchajcie, że jest takie duże poparcie społeczne dla tej inwestycji.
Ponadpartyjne, tak? To nieważne, czy ktoś z PiS-u, czy z PO.
Ponadpartyjne. Zresztą to było widać, słuchajcie, nawet w kampanii do Europarlamentu. Jak do nas przyjeżdżali kandydaci z lewa, z prawa, środek, wszyscy tak jakby właśnie czat GPT im napisał te przemowy, wszyscy zgodnie twierdzili, że będą lobbować na rzecz atomu w konińskim Pątnowie. I ta informacja, no prawdę mówiąc, nas tu trochę no tak doprowadził do sytuacji takiej, że no chyba się żegnamy z tym atomem. Jednak.
Zastępca prezydenta Konina, Paweł Adamów, mówił u nas, że informacje, że nie przywiązywałby się do doniesień prasowych, bo nie do końca zostały potwierdzone.
A, wiesz co, słuchajcie, my też oczywiście jak ta informacja się pojawiła, poprosiliśmy o komentarz i ZEPAK, tak, i PGE, i Zygmunta Solorza. Tak, i gdzie tylko mogliśmy. No i PGE odpowiedziało nam jako jedyne, że to jest decyzja tak naprawdę polityczna. Co dalej będzie się działo z atomem?
Czyli to jest tak, że to był projekt poprzedniego rządu, więc obecny nie chce go realizować? Tak. To o to chodzi?
Dokładnie. Ja mam wrażenie, że to nie tylko o to. Słuchajcie, bo takie niedobre sygnały, że coś się może złego zadziać, pojawiały się. Ale to były na przykład sygnały dotyczące technologii, tak? Bo Koreańczycy mieli budować tę naszą elektrownię na technologii, którą kupili od Amerykanów.
I tam jest spór między Amerykanami, tak, a Koreańczykami.
Stąd oczywiście Koreańczycy twierdzą, że tak, owszem, kupiliśmy od Amerykanów, ale my te technologie tak udoskonaliliśmy i tak ją zmieniliśmy, że już właściwie jest ona nasza, tak? Sasin, ówczesny wicepremier rządu PiS-u, który stał za tym projektem konińskiego Pątnowa, bo to on firmował ten projekt, cały czas uspokajał, że nic złego w związku z tym się nie wydarzy. Uspokajał nas również prezes ZEPAK, Piotr Woźny, którego wielokrotnie o te kwestie pytaliśmy. Uspokajali Koreańczycy, tak? No i jak patrzyliście na... A, i kolejny niepokojący sygnał, jaki był, to na przykład taki, że cały czas powołano wprawdzie taką spółkę, tak, złożoną z PAK-u i złożoną z PGE, PGE, PAK, Energia Jądrowa, i to bardzo szybko po podpisaniu listu intencyjnego, słuchajcie, w tej sprawie, bo to 6 miesięcy już spółka została powołana. I ciągle brakowało modelu finansowania. Tak? Jak o to pytaliśmy, nie, to tam kwestie przygotowawcze, to dokumenty przygotowujemy, badania środowiskowe i tak dalej, i tak dalej. Tylko że zdajecie sobie sprawę z tego, że w regionie, gdzie taka informacja jest, taka inwestycja jest tak potrzebna, no to wszystkie te takie złe sygnały, a jeszcze jak politycy nam to rozwadniali i mówili, że będzie wszystko okej, no to tak naprawdę myśmy myśleli w zdecydowanej większości, że rzeczywiście te wszystkie historie uda się przezwyciężyć i naprawdę do tego 2035 roku stanie w Pątnowie pierwszy reaktor.
Iwono, dajmy głos drugiemu też gościowi, Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski. Twoim zdaniem ten projekt elektrowni atomowej w Koninie był dobrze przygotowany, bo też z tego, co mówi Iwona, świadczy, że to nie jest tak, że już można praktycznie było zacząć te inwestycje. Jeszcze tam dużo było do zrobienia.
Znaczy, ja byłem trochę zdziwiony, że jednak gdzieś tam to było partnerstwo takie, można powiedzieć, publiczno-prywatne, bo...
Zygmunt Solorz, państwo...
No tak, panuje gdzieś tam, niektórzy eksperci twierdzą, że elektrowni atomowych nie buduje się prywatnie, bo to jest po prostu za drogie. W sensie takim, że podejrzewam, że mało kogo byłoby stać na to, żeby gdzieś tam pożyczyć pieniądze na to, żeby postawić reaktor. Natomiast reaktor w Koninie i ogólnie elektrownia atomowa w Koninie, ona jest potrzebna bardzo, bardzo, bardzo. Dlatego, że ja uważam, że bez tego, bez tej inwestycji, no w najgorszym przypadku Konin czeka zapaść.
W najgorszym przypadku.
Dlatego, że do tej pory to górnictwo przyciągało osoby, które przyjeżdżały do Konina. Bez górnictwa wydaje mi się, że też tak jak Iwona powiedziała, że ten wskaźnik przedsiębiorczości w Koninie jest bardzo niski, więc może być ciężko. Czy będzie jakiś plan alternatywny, oby. A poza tym też trzeba pamiętać o tym, że szkoda też całej infrastruktury, no bo jednak te bloki węglowe, które działały do tej pory, no one zasilały potężną sieć energetyczną, potężną część kraju. Tam są, mówiąc kolokwialnie, wszystkie kable są dociągnięte, więc tak naprawdę potrzebny jest tylko generator tego właśnie prądu, który wykorzysta tą istniejącą sieć.
Ma też być druga elektrownia na Pomorzu budowana przez państwo. Co się teraz musi wydarzyć, żeby ta w Koninie także powstała? To jest decyzja polityczna? Koniecznie jest tutaj lobbying wielkopolskich polityków? Czy co innego może się wydarzyć?
Wiecie, no w czwartek mamy sejmową komisję na ten temat. Myślę, że coś więcej będzie po tej sejmowej komisji wiadomo, bo tam swój udział zapowiedzieli przedstawiciele koreańskiej firmy i PGE i przedstawiciele rządu, także no i z IPAK-u. Także mam nadzieję, że trochę nam się rozjaśni. Ale wydaje mi się, że z tym naszym atomem, bo przypomnę, że to nie jest pierwsza przymiarka, że tak naprawdę o budowie atomu w Pątnowie mówiło się już za rządów PO-PSL.
Tego pierwszego rządu.
A wtedy została zrobiona tutaj też taka duża ankieta na ten temat, co ludzie sądzą o elektrowni jądrowej, o usytuowaniu tutaj takiej inwestycji, więc zdecydowana większość już wtedy, słuchajcie, była za tą inwestycją.
Czyli mieszkańcy Konina nie boją się atomu? Nie.
W zdecydowanej większości ludzie to odbierają jako szansę na rozwój, a dlatego tak pewnie o tym mówię, ponieważ na naszym portalu my od momentu, kiedy został podpisany list intencyjny, cały czas ten temat wałkowaliśmy i to w różnych konfiguracjach, bo byli u nas na przykład specjaliści, którzy odpowiadali internautom na pytania, co się wydarzy, jak taka elektrownia będzie budowana, czy będą wysiedlenia. Na przykład takie pytania się pojawiały. I naprawdę było bardzo duże zainteresowanie i niewielkie obawy związane z tym. Ja powiem tak, nie chcę być malkontentką, ale wydaje mi się, że to tak jak poprzednim razem, kiedy się o tym mówiło, nie dojdzie do skutku. I potwierdzi się takie, mój kolega tak ładnie o tym mówi, o elektrowni jądrowej. Energia, elektrownia jądrowa w Pątnowie jest jak Yeti, wszyscy o niej mówią, ale nikt jej nie widział i długo, długo jeszcze nie zobaczy.
Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski.
Prawda jest, trzeba też pamiętać o tym, że taka elektrownia atomowa to jest kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Dlaczego kilkadziesiąt? Z tego względu, że sama załoga elektrowni to jest kilka tysięcy osób. Ale taka elektrownia nie istnieje przecież w próżni. te osoby muszą coś jeść, muszą gdzieś mieszkać, prawda, ponieważ podejrzewam, że w momencie, w którym taka elektrownia byłaby uruchomiona, też nastąpiłby dosyć spory napływ nowych mieszkańców do Konina i okolic, no bo wiadomo, że tych ekspertów tyle nie ma gdzieś tam na miejscu. Ponadto jeszcze taka elektrownia korzysta z usług nawet setki firm. Ja osobiście byłem 2 lata temu w elektrowni atomowej w Czechach, właśnie w Temelinie. I w każdym razie ta elektrownia, nie dość, że właśnie zatrudnia kilka tysięcy osób, to ona jeszcze w dodatku właśnie korzysta z kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu firm, które są podwykonawcami, które dostarczają tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania i elektrowni, i pracowników. Dlatego to jest tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy i to jest szansa rozwojowa nie tylko dla Konina, ale całego regionu, całej Wielkopolski.
Pytanie jeszcze o kwestie polityczne i wizerunkowe. Jak ta sprawa wpłynie na notowania poszczególnych partii? Komuś zaszkodzi, komuś pomoże, jeszcze jeśli tej elektrowni nie będzie, czy to w ogóle bez znaczenia?
Znaczy, nie, no myślę, że tutaj jednak mieszkańcy pokażą, co myślą o politykach, dlatego że tak jak wam mówiłam, w kampanii wyborczej wszyscy, dosłownie wszyscy, podkreślali, jaki to atom jest ważny i co oni nie będą robić, żeby ten lobbować na rzecz elektrowni w Pątnowie, więc jeżeli tu nie dojdzie do skutku, to ja przewiduję, że Konfederacja będzie miała jeszcze lepszy wynik na naszym terenie.
Paweł Antuchowski, kwestie polityczne, jak to wpłynie?
No właśnie, wschodnia Wielkopolska to jest tradycyjnie bastion Prawa i Sprawiedliwości.
Choć sam Konin chyba nie.
Sam Konin.
No tak, ale jakby cały region, nie? Z wyłączeniem Konina. Właśnie może też tak być, że z jednej strony Konfederacja, z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, nie mówię, że się wzmocni, ale na pewno nie straci na tym, że tej elektrowni nie będzie, bo będzie mogło mówić, że patrzcie, my wam obiecaliśmy, były umowy, już tak naprawdę prawie, że wbijaliśmy pierwszą łopatę, a tutaj te obecnie rządzące siły polityczne ten projekt no po prostu gdzieś tam uśmierciły, ale właśnie uśmiercenie tego projektu będzie niekorzystne nie tylko dla regionu, ale dla całego kraju, no bo my potrzebujemy takiej stabilnej podstawy energetycznej, stabilnej podstawy, która będzie dostarczać prąd w momencie, w którym z alternatywnych źródeł energii, czyli z wiatru i ze słońca, będzie go za mało. Bo też taką funkcję pełnią elektrownie atomowe, że one w pewien sposób stanowią takie zapasowe źródło energii. Bez tych zapasów no, będziemy mieli po prostu w pewnym momencie problem z tym, żeby te dostawy energii były stabilne.
A może jednak racja
ma... Tym bardziej, że słuchajcie, no, będziemy wyłączać, przynajmniej w elektrowni Pątnów, przestarzałe bloki węglowe, które jeszcze działają, i te wyłączenia nastąpią już wkrótce, bo ich się po prostu nie opłaca modernizować.
A Pątnów przecież zasila dużą część Wielkopolski.
Może jednak rację ma wiceprezydent, zastępca prezydenta Konina, Paweł Adamow, którym nie przywiązywałby się do tych doniesień, o czym już mówiliśmy, bo nie są do końca potwierdzone. Poczekajmy na czwartkową...
Ja powiem tak, a ja nie wierzę politykom. I to coraz bardziej. Także dopóki tu nie wbiją łopaty, to nie będą...
A już, nie takie łopaty wbijali, a potem nic z tego nie powstawało.
Tak, ale chociaż, żeby te łopaty wbili.
Pytanie jeszcze o wielkopolskich polityków na koniec programu chciałbym wam zadać. Mamy już ten maraton wyborczy za nami. Czy to będą spokojne wakacje polityczne w Wielkopolsce, czy czekają nas rozłamy, koalicje nowe, łączenia i inne dziwne rzeczy? Paweł Antuchowski, co przewidujesz w te wakacje politycznie?
Skoro wszyscy są zmęczeni, to ja przewiduję, że wszyscy pojadą na urlop.
Czy politycy znikną nam z ekranów?
Politycy nigdy nam nie znikną z ekranów. Nawet
niestety,
albo stety, to już kwestia gustu. Ale na pewno to będzie czas na przegrupowanie się, na to, żeby gdzieś tam nabrać dystansu. Być może będzie to także czas rozliczeń przy niektórych ugrupowaniach.
To w których?
W których...
Trzecia droga? Rozłam?
Wydaje mi się, że to by było za wcześnie. Dlatego, że mimo wszystko, mimo że wyniki w wyborach samorządowych i w eurowyborach były, powiedzmy, średnie, to trzeba pamiętać, że PSL trochę, wydaje mi się, że jest mimo wszystko jeszcze bardziej motorem napędowym trzeciej drogi. Polska 2050 wydaje mi się, że doskonale sobie zdaje z tego sprawę, więc wydaje mi się, że Polska 2050 jeszcze jest za słaba, żeby gdzieś samemu walczyć. Być może takim kopniakiem dla tego ugrupowania wchodzącego w skład trzeciej drogi byłby ponowny start Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich, które są w przyszłym roku. Natomiast tak jak mówię, to jest jeszcze za wcześnie na to, żeby gdzieś tam takie rozłamy prowadzić.
A w Poznaniu Bartosz Zawieja kontra Jacek Jaśkowiak w najbliższych tygodniach kolejne spory i kolejne walki w różnych tematach?
To już jest konflikt, do którego zdążyliśmy się chyba w Poznaniu przyzwyczaić.
Będzie kolejna edycja, kolejny odcinek tego konfliktu, czy takie trochę wyciszenie i zawieszenie broni?
Czy będzie kolejna edycja, to tak naprawdę zależy od tego, co, jakie tematy będą grzały i co będzie dzieliło. Na razie na horyzoncie wydaje mi się, że nie widzę aż...
Temat logo zamknięty na razie.
Temat logo...
1-0 dla Bartosza Zawiera.
Z tematem logo to jest, wydaje mi się, jeszcze nie wszystko zostało powiedziane w tej kwestii i pytanie, czy ktoś będzie chciał gdzieś tam jeszcze ten temat pociągnąć.
Iwono, w Koninie u ciebie się dzieje dużo na prawicy.
Tak, ale jeżeli mogę słowo, tak, a po trzeciej drogi, jeżeli pozwolicie.
Oczywiście, mamy jeszcze oczywiście, to, że mamy.
To jest tak. Ja sobie tak myślę. Ostatnio, krótko po wyborach do Europarlamentu, była u nas ministra Paulina Henning-Kloska i zapytaliśmy ją oczywiście o tę sromotną porażkę trzeciej drogi. No i ona próbowała rozwadniać, tak, że trzeba brać pod uwagę całościowo ten maraton wyborczy, że niska frekwencja. Ale wczoraj posłuchałam sobie Michała Kamińskiego z PSL-u i on jasno mówi i otwarcie: sromotna porażka, łupnia dostali, tak? Nie owija w bawełnę. No i jestem jakby bardzo bliska jego poglądowi, że o ile w wyborach parlamentarnych trzecia droga, ten projekt się jak najbardziej sprawdził, już dużo mniej się sprawdził w wyborach samorządowych, a w wyborach euro poległ zupełnie, no to teraz Kamiński przynajmniej mówi, to jest jego prywatne zdanie, PSL zawiązuje deal z PO, odłącza się od Polski 2050, i wystawia na kandydata na prezydenta nie Szymona Hołownię, ale Radka Sikorskiego. O, odważny człowiek na trudne czasy, jakie mamy.
Pytanie, czy PSL, te doły PSL-u by poparły Radka Sikorskiego, bo to też jest taka partia mocno hierarchiczna.
Mocno hierarchiczna, no i też w pewien sposób konserwatywna. To nie należy o tym zapominać.
Przecież Radek Sikorski też ma, przynajmniej miał, poglądy mocno konserwatywne.
Tak, korzenie, tak. Przecież był w PiS-ie kiedyś. Tak.
Ja nie widzę tylko po co tak naprawdę miałaby taka wolta być przeprowadzana teraz. No bo PSL tak czy siak rządzi. No to
tłumaczę, słuchajcie, żeby zachowali tożsamość, żeby byli jacyś, bo teraz przestali być jacyś.
Chociaż Michał Kamiński już też w niejednej partii był.
Dokładnie.
No tak, ale oni, w sensie PSL, na swoich chociażby plakatach wyborczych mimo wszystko bardziej akcentował to, że jest PSL-em, a nie, że jest trzecią drogą, o czym ten napis trzecia droga się pojawiał. Więc ja myślę, że oni nie mają problemów z tożsamością. Oczywiście manewr przyłączenia się do Koalicji Obywatelskiej jest wykonalny, ale też trzeba pamiętać, że Koalicja Obywatelska no nie jest monolitem, tam jest dużo ugrupowań mniejszych, większych i wydaje mi się, że na skalę ogólnopolską mogłoby być tak jak w Poznaniu, że na przykład Lewica nie weszła w koalicję z Koalicją Obywatelską w wyborach samorządowych, bo najzwyczajniej w świecie na listach już by nie było miejsc. Więc tam za dużo jest osób w Koalicji Obywatelskiej do dzielenia tego tortu, więc pytanie, czy jest sens tam się, mówiąc kolokwialnie, pchać.
Iwono, jeszcze pytanie o Konin i o Prawo i Sprawiedliwość. Dwa kluby? Kto tam się z kim kłóci?
Oj, ale to jeszcze, słuchajcie, to wyszło w wyborach samorządowych, że są dwie tak naprawdę zwalczające się frakcje. Bo my tutaj długo myśleliśmy, że kandydatem PiS-u na prezydenta Konina będzie młody radny Krystian Majewski, zresztą w bardzo dobrych stosunkach ze Zbigniewem Hoffmanem. I tak w ostatniej chwili długo nie ogłaszali oficjalnie tego kandydata, a nagle się okazało, że kandydatem został Robert Podkowski, zresztą radny wojewódzki z suwerennej Polski. No i panowie generalnie się nie wspierali podczas tej kampanii. Nie było, nawet PiS Koniński nie wspierał Roberta Podkowskiego. Robert Podkowski robił tę kampanię swoimi siłami i swoimi ludźmi.
I wszedł do drugiej tury.
Wszedł do drugiej tury. Tam gdzieś pod koniec nieśmiało jacyś działacze PiS-u się mu zaczęli pojawiać. No i dobra. I wszedł do Rady. Tak? Nie został prezydentem. Piotr Korytkowski pokonał go z Koalicji Obywatelskiej. Pokonał go no tak solidnie. I teraz mamy tak. 8 radnych z PiS-u, w tym Robert Podkowski. W pewnym momencie 3 radnych zakłada swój klub wokół Roberta Podkowskiego. No i tamci wokół Krystiana Majewskiego składają, prawda, tutaj doniesienie do szefostwa partii, żeby wyciągnąć wobec tych rozłamowców konsekwencje i przykładnie ukarać. Na co Robert Podkowski, słuchajcie, to jest moim zdaniem majstersztyk, zawiązuje Stowarzyszenie Prawicy Wschodniej Wielkopolski, do której zaprasza wszystkich i mówi, że będzie łączył, a nie dzielił. Generalnie wygląda tak, że Robert Podkowski ucieka bardzo mocno od właśnie tego szyldu Suwerenna Polska. No i już to widać po głosowaniach, że te dwa obozy na prawicy, które wyrosły, zwalczają się, nie głosują w podobny sposób. Mało tego, obóz wokół Roberta Podkowskiego, tak nam wyszło z arytmetyki, bo przecież głosowanie na przewodniczącego Rady jest tajne, ale wyszło nam, że musieli poprzeć kandydata PO. Tak to wygląda. Czyli
jak w Małopolsce w Koninie mniej więcej.
Słuchajcie, to jest trochę tak, w róg mojego wroga jest moim przyjacielem.
O. Z tego, co Iwono mówisz, to wynikałoby, że on się trochę w tym momencie mści za to, że Prawo i Sprawiedliwość, że te lokalne struktury się nie zaangażowały w jego kampanię.
To raz, ale dwa, że wiecie, co już dawno było widać, niechęć Krystiana Majewskiego, który myślał, że zostanie kandydatem na prezydenta, a nie został z PiS-u, a został nim Robert Podkowski z Suwerennej Polski, tak? I to on jako jeden, właśnie ostatni kandydat, który nam się oficjalnie objawił. Czyli czekali do ostatniej chwili, dopóki można było, żeby ogłosić, kto będzie z PiS-u startował na prezydenta Konina.
Dzieje się. No i Iwono, musimy przyspieszyć trochę, bo mamy minutę do końca programu. Pytanie, czy w te wakacje będzie takie zawieszenie broni w tej chwili w Koninie polityczne, czy raczej to jeszcze będzie eskalować?
Nie. Kolejna sesja jest we wrześniu, ale oczywiście...
To może się pogodzą do września.
Nie, myślę, że nie. Myślę, że to się będzie kotłować w dalszym ciągu.
Obejrzą mecz polskiej reprezentacji i ich to połączy.
Myślę, że tutaj bardzo będzie to umiejętnie rozgrywać Platforma Obywatelska, ten konflikt, tak? I tu się będzie kotłować. Tu nie będzie wakacji. Tak przewiduję.
Bardzo wam dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Iwona Krzyżak, portal LM.pl z Konina i Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski z Poznania.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za 11 minut. Będzie godzina 16.